Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Paweł Pudłowski, poseł Nowoczesna, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan poseł przyleciał pełnym samolotem z Warszawy, znaczy, że połączenie działa, można byłoby powiedzieć.
Pełen samolot, szanowni państwo. Nawet był problem z busem, który był za mały, żeby potem tych wszystkich pasażerów
przewieźć. Ponad 70 osób na pokładzie,
tak? Prawie tak, z Babimostu do Zielonej Góry. Także nie wiem, czy jest to związane bardziej z sezonem wypoczynkowym, dlatego że te połączenia, które bardzo wcześnie wychodzą i bardzo późno wracają, bo przylot jest 23:35 chyba, łapią te połączenia, które z Warszawy są wychodzące.
No taki był też plan.
Taki był też plan. Także chyba działa, bo część widziałem, że z gości wyjątkowo w takich wypoczynkowych nastrojach. Także.
No i bardzo dobrze, że połączenie działa. Będziemy mieli 40. rocznicę uruchomienia portu lotniczego Babimost. Pewnie będzie mocno celebrowana, przynajmniej takie są zapowiedzi, a jeśli lotów będzie więcej, to nic tylko przyklasnąć i parlamentarzystom będzie wygodniej i przeciętnym mieszkańcom, którzy przecież też korzystają
z tego. Jeżdżę albo pociągiem, no tutaj wyjątkowo rzeczywiście samolotem. Także na pewno dla regionu byłoby dobrze, gdyby z ekonomicznego punktu widzenia obłożenie, że tak powiem, samolotów uzasadniało ich istnienie, a nie
no
tylko.
Ale to, że jest pełen samolot, to też trochę obala tę tezę, bo wiele takich osób, które pewnie nigdy nie leciały samolotem do Warszawy, mówi, a po co takie połączenie, tak drogie, latają tam tylko urzędnicy.
A to nieprawda, bo cena akurat jest porównywalna z pociągiem, także tych wszystkich, którzy zastanawiają się, w jaki sposób dotrzeć do Warszawy, do stolicy, z racji tego, że teraz godzina 20 mniej więcej dojdzie na połączeniu koleją, z racji tego, że jest zmiana trakcji w Wielkopolsce, to zachęcam do spróbowania. Godziny są rzeczywiście na razie trochę dramatyczne. Śniadanie trzeba zjeść na kolację, dlatego że samolot z Babimostu 5:20, także to oznacza, że rzeczywiście dosyć wcześnie trzeba albo w ogóle się nie położyć.
Ale jeśli ktoś znowu chce spędzić pełen dzień w Warszawie, no to jest tam wczesnym
rankiem. Z pewnością.
I z pewnością może pozałatwiać wszystkie te rzeczy, o których myśli, że należy albo musi załatwić w stolicy. Panie pośle, porozmawiajmy trochę o innym rodzaju transportu. Dzisiaj będziecie za jakiś czas rozmawiać szerzej na konferencji prasowej na ten temat, ale zastanawia mnie, jakie pan ma podejście do tematu udrożnienia Odry i przywrócenia jej klas żeglowności. Dużo było mówione o tym, właściwie był to jeden z priorytetów specjalnie utworzonego ministerstwa. Nie da się ukryć. Mamy tam podsekretarza stanu w ręce wiceministra z Zielonej Góry, pana Jerzego Maternę. No i było dużo mówione, a w zasadzie chyba niewiele dzieje się w tym temacie.
Nie widać efektów tej pracy. Nie chciałbym zdradzić szczegółów konferencji, którą robimy za parę godzin, ale powiem, że dostrzegamy pewne nieścisłości w tym, co jest wyrażane, artykułowane jako cel, a w tym, co się dzieje przy założeniu też, że mamy czerpać z funduszy unijnych, są pewne obostrzenia tych funduszy, także na to chcielibyśmy zwrócić uwagę. Ja kibicuję tutaj co do zasady, co do pomysłu na to,
pomysł
żeby udrożnić.
Świetny. Tak. Co do tego nie ma wątpliwości.
I w sensie takim przemysłowo-gospodarczym dla przesyłu towarów, ale też turystycznym, także nasz region z pewnością na tym zyska. Jest też pomysł połączenia kanałem śląskim Wisły z Odrą, także to też ciekawy zamysł. Natomiast rzeczywiście sprawy dzieją się za wolno, już 2 lata.
To może po prostu jest tak, że na to nie ma pieniędzy,
bo
ministerstwo nie dysponuje odpowiednimi środkami. To było wycenione na jakieś setki milionów złotych. Wiemy, że takich pieniędzy w budżecie nie ma, więc teoretycznie powstanie tylko koncepcja z udrożnienia Odry, natomiast no, jakichś realnych ruchów nie będziemy mieli.
Tak, właśnie tak jest. Także na to będziemy zwracali uwagę. To nie jest tak, że pieniądza nie ma. Są fundusze, między innymi chińskie, których myślę, że z racji geografii nie musimy się obawiać, które są gotowe, także to finansowanie można złożyć. Tylko trzeba po prostu mądrze do tego podejść, poskładać to wszystko i to jest do zrobienia. 2 lata to naprawdę oczekiwałbym, że będziemy dużo dalej. Także zwracamy uwagę na to, że jeżeli chcemy, aby również z finansów publicznych Unii Europejskiej było to finansowane, no to trzeba to inaczej prowadzić, bo inaczej się nie wydarzy.
Temat rzeka można byłoby powiedzieć i długo rozmawiać na temat Odry, Wisły i w ogóle żeglugi u nas. Jak spojrzycie, jak to funkcjonuje u naszych zachodnich sąsiadów, Niemcy czerpią z transportu rzecznego garściami.
Wszystko przed nami.
A chociaż jeśli spojrzeć na to pływanie czysto turystyczne, to świetnie funkcjonują te stateczki, które wypływają z portu, skądinąd bardzo ładnego, który mamy w Nowej Soli. Świetnie też funkcjonują ludzie, którzy w Cigocicach mają przystań i tam mają tak zwane galary. Można wybrać się, popływać godzinę czy półtora po Odrze i jest mnóstwo chętnych, zwłaszcza w piękny, słoneczny
Oczywiście.
Dzień.
I to jest też związane z atrakcją turystyczną naszego regionu. O tym zresztą sejmik dzisiaj będzie też rozmawiał. Także mam olbrzymi potencjał. Teraz jako parlamentarzysta częściej nawet niż wcześniej jeżdżę po kraju, po Polsce i powiem Państwu, że nasz region jest przepiękny, cudowny i należy go tak zorganizować, żeby był atrakcyjny dla tych wszystkich, którzy chcieliby nas odwiedzić, zostawić tu trochę pieniążków, bo to też jest istotne, i współbyć. Także no, liczę na to, że jednak ruszy z kopyta, dlatego wspólnie z panem prezydentem Wadimem Tyszkiewiczem, który ma no, niesamowitą wiedzę i zresztą wspomniane doświadczenie w budowie portu na Odrze w Nowej Soli, no, chcielibyśmy ten temat podjąć publicznie, dlatego że wydaje nam się, że coś się tam zatrzymało. Coś się zatrzymało i sprawy się nie dzieją tak szybko, jak powinny. Oczywiście z zewnątrz to zawsze wszystko prościej wygląda, ale jeżeli są jakieś utrudnienia realne, o których my nie wiemy, to chcemy wywołać dyskusję publiczną, abyśmy się dowiedzieli, co się dzieje, na jakim etapie jesteśmy, kiedy są szanse.
A że przystani portowych mamy kilka pięknych w regionie, to tego wszyscy widzą, tak? Nie trzeba nikomu tłumaczyć, tylko dobrze jeszcze, żeby miało co przypływać do tych przystani, tak żeby one funkcjonowały. Świetny przecież port w Krośnie Odrzańskim. O. Pamiętam, byłem nawet na otwarciu tego portu. Wtedy taki długi rejs był wykonywany z Cigocic właśnie tam, potem z wielką pompą otwierany port. No a port jest, bo jest, tak.
Tak, no tutaj to jest tak jak z naszą rozmową wcześniejszą o lotach lotniczych. No to musi zastać, tu trzeba być troszkę cierpliwym, ale uważam, że potencjał jest ogromny.
A co z potencjałem przemysłowym w naszym regionie, jak pan uważa?
Chodzi o dwie kluczowe, wymieniane często we wszystkich, tak?
Tak, no tak myślę.
Chyba nie dzieje się za dużo. Ja napisałem 7 interpelacji w tej sprawie, z 10 listów do wszystkich władnych tego świata, zwracając uwagę na to, że obie inwestycje mogą być ekonomiczne, mogą być ważne dla regionu.
Mówimy o wydobyciu.
Tak, mówimy o miedzi. Ale to wszyscy nasi słuchacze znają te tematy już bardzo dobrze. Mówimy o miedzi i mówimy o węglu brunatnym. Także no, podobnie jak z tematami odrzanymi. No tutaj ja jako opozycjonista, jako poseł partii, która nie rządzi, mam ograniczone pole manewru. Także mogę funkcjonować w zakresie pisania listów, spotkań, nagabywania, przekonywania, podejmowania tych
mówić,
tematów.
Interpelować.
Tak, natomiast nie ma co się oszukiwać, że decyzyjność jest w rządzie, bo tak duże inwestycje będą zawsze podejmowane na spotkaniu rządowym i liczę na to, że zostaną. Także tutaj apel do naszych lokalnych posłów, tak z północy, jak i z południa województwa. Te inwestycje naprawdę są bardzo potrzebne po to, żebyśmy mieli taką nogę industrialną.
To swoją drogą jest też tak, że właściwie wszyscy parlamentarzyści, kiedy zaczęto mówić o wydobyciu, mówili: świetna sprawa, należy to zrobić, musimy rozwinąć region, teraz będzie na to szansa, zmienia się rząd i tak dalej, będą dobre dla regionu lubuskiego decyzje w tej sprawie. Minęły 2 lata i decyzji jak nie było, tak nie ma, a inwestor jest. Tak?
Inwestor jest.
To jest najciekawsze.
Niestety coraz bardziej zniecierpliwiony.
I tak no i wcale się nie dziwię.
I tak się dziwię, że jest tak cierpliwy, bo nie pamiętam teraz ile, ale bardzo dużo pieniędzy zostało wydanych już na te próbne odwierty. Także no szkoda byłoby, żeby się to nie wydarzyło, dlatego że KGHM ma zupełnie strategiczne inne cele i wątpię, żeby oni tu w najbliższych 10-15 latach inwestowali. Mają swoje złoża, mają teraz duże wyzwanie w Ameryce Południowej, z którym muszą sobie poradzić i to będzie ich priorytet. Także no liczę na to, że się ruszy i też dlatego między innymi organizujemy tę konferencję, żeby na to zwrócić uwagę. Co zostało zrobione z naszej strony, możemy powiedzieć. Jakie jest nasze zaangażowanie jako partii opozycyjnej, możemy powiedzieć, ale partia, która jest przy władzy, ma wszystko.
Rozdaje karty.
Rozdaje karty, tak. I czas, żeby te karty również rozdała.
A ile jest prawdy w plotkach, które mówią, że Paweł Pudłowski myśli o przejściu do Platformy Obywatelskiej?
A nawet nie wiedziałem, że są takie plotki.
No tak, czytałem w internecie kilka takich wpisów. Ktoś, kto to pisze, myślę, że wierzy w to strasznie, tylko zastanawiam się.
To ja czytałem, że do PiSu przejdę. Do PiSu? Razu po wyborach, że do partii Gowina. Potem czytałem, że z Kukizem rozmawiam. Ja w ogóle staram się być parlamentarzystą sprawy bardziej niż partii politycznej. Może z tego to wynika. Mam dobre relacje ze wszystkimi.
Kukiz może chętnie by pana przyjął, zwłaszcza, że im się
uszczuplił.
Tak. Im się
Piotra. Nie mam w planie przechodzenia. Mnie się wydaje, że moi wyborcy wybrali mnie w określonej sprawie, w sprawie lubuskiej i ta sprawa lubuska jest przeze mnie realizowana. Mniejsze znaczenie ma chyba, czy robię to pod szyldem PO, Nowoczesnej, PiSu, Kukiza. Naprawdę, my coraz bardziej musimy czuć się odpowiedzialni odpowiedzialnymi politykami, którzy są dla regionu, są dla ludzi. To jest przede wszystkim. Mnie, szczerze mówiąc, mniej też zajmują takie walki polityczne. Jestem skłonny do kompromisów, jestem skłonny szukać rozwiązań wspólnych. Mogę przytoczyć kilka z ostatnich dwóch tygodni. Powołanie podkomisji do spraw inteligentnych miast i elektromobilności. Zrobiliśmy to wspólnie z PiS-em, z PO, z PSL-em. Po prostu ponad podziałami szukamy rozwiązań, którymi miasta w Polsce mogłyby się wymieniać z racji swojego doświadczenia, ale też szukamy inspiracji w najlepszych, najlepiej zorganizowanych miastach na świecie.
A nie ma pan wrażenie, że takie rzeczy, jeśli są organizowane wspólnie, to się nie przebijają? Że dużo lepiej
w ogóle
sprzedaje się
w cudzysłowie. Przebija.
Tak, ale dużo lepiej sprzedają się konflikt. W cudzysłowie, tak. Konflikty,
oczywiście.
Utarczki,
oczywiście.
Lepiej jak ktoś z Nowoczesnej powie coś na tych spisu i odwrotnie. Natomiast jeśli robicie coś wspólnie, rzecz absolutnie ważna dla funkcjonowania Polski, to jest cisza.
No ja poszedłem do roboty. Także ja się skupiam na tym, co ja mogę zrobić. Kolejnym takim rozwiązaniem na przykład wypracowaliśmy świetne, uważam, zmianę prawa dotyczącą, powiem Ubera, to będzie wiadomo, o co chodzi, ale tak. Ogólnie te platform pośredniczących w transporcie...
Zielonej Góry chyba problem nie dotyczy.
Chyba nie dotyczy.
Nie słyszałem, żeby
ale
tutaj...
Ale jednak dużych miast w Polsce już tak. Około milion osób korzysta z tej aplikacji, co stwarza napięcia z taksówkarzami. I słusznie, bo taksówkarze podnoszą sprawę, że kierowcy Ubera nie mają żadnych wymagań. Oni muszą zrobić licencję, zdać egzamin, topografię miasta, kasa fiskalna i tak dalej, i tak dalej. A muszą konkurować na tym samym rynku. I to jest nieuczciwa konkurencja. Także zaprosiłem wszystkich. Te konsultacje odbywały się od grudnia zeszłego roku, także spotkań było 6. Wypracowaliśmy rozwiązanie, na które z bólem, ale wszyscy się zgodzili, także jak nikomu nie jest dobrze, to jest szansa, że jest to właściwe rozwiązanie. Na tyle nie jest to natomiast złe dla każdego z nich, że jest do zaakceptowania. Także pewnego rodzaju wymogi co do niekaralności, takiej w prawie już określonej, miękkiej licencji na przewóz osób do wykorzystania właśnie dla kierowców tych aplikacji, jednak wymaganych. I wszyscy się zgodzili. To rozwiązanie od 3 tygodni jest w Sejmie, także PiS może z niego skorzystać. Był strajk ostrzegawczy w poniedziałek, tak. W zeszłym tygodniu.
Kierowcy blokowali.
Tylko ostrzegawczy. Tak. Oni mówią o tym, że to nie będzie 4 miast, nie skończy się po 6 godzinach, tylko chcą to po prostu robić do skutku. Także no, skromnie polecam ten projekt ustawy.
Inna sprawa jest taka, że tego rodzaju aplikacji czy platform do komunikacji no jest coraz więcej. One się cieszą popularnością. Bardzo znana jedna aplikacja, gdzie wystarczy się zapisać i można się dopisać do kogoś, do auta, które jedzie, nie wiem, z Zielonej Góry do Szczecina. O. Na przykład ludzie korzystają z tego typu rozwiązań. Nie podaję nazwy, żeby specjalnie nie reklamować, ale jeśli korzystają, to znaczy, że to się będzie rozwijać, bo wie pan doskonale, że rynek nie lubi próżni.
Tak, tak? Jest. Tak jest. I jest to nowoczesna technologia, która ma wiele atutów. I ekologicznych, bo mniej osób korzysta z samochodów, i urbanistycznych, bo mają mniejsze obciążenia w mieście czy na drogach pomiędzy miastami. Także ja jestem, to się nazywa w ogóle ekonomia współdzielenia, sharing economy z angielskiego, zwolennikiem tego, dlatego że to dotyczy nie tylko przejazdów, to dotyczy pieniądza. Ktoś ma nadwyżkę, ktoś ma potrzebę i dzięki platformie z mniejszym kosztem może sobie te pieniądze pożyczyć bądź pożyczyć komuś. Hotele. Wyjeżdżam na urlop, moje mieszkanie bądź jego część mogę udostępnić komuś innemu, a za to na przykład skorzystać z jego miejsca zamieszkania gdzieś indziej. Także tych przykładów ekonomii współdzielenia będzie więcej, nawet narzędzia na przykład. Jak często używamy wiertarkę, która leży u nas? No raz na miesiąc może. Chyba, że ktoś lubi, jest majsterkowiczem. A nie potrzebujemy, to się zmienia, technologia się zmienia, technika oczywiście. Się zmienia, one są coraz silniejsze, mocniejsze. Także ekonomia współdzielenia ma z pewnością przyszłość i uważam, że te zapowiedzi rządu, jeśli chodzi właśnie o Ubera, o tym, że ograniczymy go, zresztą są przykłady w Europie, że całkowicie ograniczone tak. I wychodzi. Nie są właściwe. Trzeba szukać właśnie rozwiązań, które będą na tyle dobre dla wszystkich i na tyle niezłe, że się na nie zgodzimy.
Tylko to pytanie, czy ucywilizowany Uber to jeszcze będzie Uber, tak? Jeśli będą wymagane kasy fiskalne, o których pan mówi, jeśli będą...
Właśnie nie kasy. Nie kasy fiskalne, dlatego, że tutaj dzięki aplikacji w telefonie w ogóle jest obrót bezgotówkowy. Także to jest relacja pomiędzy przedsiębiorcami na rynku B2B, a nie na B2C, więc tu nie ma wymogu posiadania kasy.
No ale tych kilka innych rzeczy, tak?
Ja jestem w ogóle za deregulacją. Gdyby się udało zderegalizować zawód taksówkarza, byłbym za. Także uważam, że oczywiście trzeba sprawdzić, czy są to osoby niekarane, właściwie umiejące kierować, ale być może tych ograniczeń jest za dużo. I te obciążenia niestety potem przekładają się na klienta i klient musi płacić więcej. Więc im to jest prostsze, im łatwiejsze, im bardziej współdzielone, tym będzie tańsze.
A jak porozmawiać z taksówkarzami, to zawsze narzekają, że za mało zarabiają, że nie mają klientów, że ludzie nie jeżdżą.
Nie wszyscy. Ja pozdrawiam wszystkich taksówkarzy.
znam takich, którzy sobie chwalą absolutnie swój zawód, wybrali go absolutnie z premedytacją. Są tacy, którzy lubią jeździć tylko nocą, na przykład wtedy obsługują klientów. Są tacy, którzy nie wyjeżdżają, jeżdżą w dzień, ale znam wielu taksówkarzy, którzy zawsze uśmiechnięci wiozą pasażerów.
Z uśmiechem pozdrawiamy i tych, i tych. Mnie się wydaje, że trochę naszą cechą narodową jest takie użalanie się czasem zanadto, nie oddające rzeczywiście tej sytuacji, jak gdyby, która by uzasadniała taki smutek czy gniew. Naprawdę, mamy kraj, który jest wolny, który możemy zorganizować. Oczywiście to, co się dzieje w polityce, moją szczególnie uwagę, no przykuwa i nie ze wszystkim się zgadzam. Natomiast więcej optymizmu na co dzień, więcej radości, więcej uśmiechu do siebie wzajemnie, szacunku, tolerancji.
A
i żeby się Woodstock odbył, to też mi zależy na tym.
Woodstockiem to, jak widać...
Pozdrawiamy studentów, którzy planowali i nie wiadomo, jak to
pójdzie. No właśnie, no teraz sobie
rolą państwa jest zapewnić bezpieczeństwo. Ja nie mogę słuchać, jak minister Błaszczak mówi o tym, że przecież od ilu? Od 20 lat jest Woodstock?
Ale to nie tylko Woodstock, bo mówi się tak samo o Openerze, jeden z większych festiwali, który odbywa się też...
Opola już nie ma, także chociażby ten Woodstock został, oczywiście on musi być właściwie zabezpieczony.
Naturalnie, co do tego nie ma wątpliwości.
To jest oczywiście obszar, który jest niebezpieczny potencjalnie. Natomiast przy właściwym podejściu policji, służb specjalnych, naprawdę to są imprezy, które wpisały się już w nasz kalendarz.
No w ubiegłym roku mieliśmy ewidentny test tego i rzeczywiście tam też na początek było trochę przepychane co do tego, czy on się odbędzie, jak będzie odgradzane i tak dalej, ale okazało się, że szczęśliwie Woodstock się odbył, absolutnie nikomu nic się nie stało. Dziękował sobie sztab policji i sztab Wielkiej Orkiestry, która to organizuje. Wydawać by się mogło, że wszystko jest okej, a teraz mówi się, że może nie być okej.
No właśnie, i to są te zmiany, które mnie się nie podobają. Jest brak tolerancji. Coraz mniej akceptujemy różność nas. To, że jesteśmy różni, jest faktem. I takie odgórne, nakazowe zmienianie rzeczywistości, moim zdaniem, jest nie na miejscu.
Do Zielonej Góry chciałbym, żebyśmy na moment się przenieśli. Powstanie miejski monitoring. I tu też jest trochę tak, że o tym monitoringu w Zielonej Górze mówi się od lat. Wszyscy mówili, że jest absolutna potrzeba tego, żeby w mieście było bezpieczne i należy zamontować system wizyjny. W tej chwili wiemy, że ten system powstanie i już podnoszą się głosy ludzi, którzy mówią, a może za dużo tych kamer, a może za drogo, a dlaczego będą to obsługiwać ci ludzie, a nie inni. A pan co myśli na temat monitoringu? Mieszkał pan w Wielkiej Brytanii przez długi
chciałem
czas.
Chciałem właśnie
przytoczyć ten naszpikowane
przykład.
Po prostu kamerami miasta, tak?
Londyn jest najbardziej naszpikowany kamerami. Mnie to w ogóle nie przeszkadzało. Czułem się bardziej bezpieczny. Widziałem, jak szybka może być reakcja policji. Dlatego, że oni, pamiętam, pomiędzy dwoma stacjami metra potrafili zareagować na wydarzenie, incydent, który miał miejsce w metrze. Także bardzo szybko i bardzo zdecydowanie. I uważam, że słusznie. Także mnie to nie przeszkadza. Rozumiem natomiast te osoby, dla których prywatność ma większe znaczenie i nie zawsze chcą być monitorowane. Zawsze może być tak, że ten system może być zhakowany, napadnięty przez hakera, który potrafi wejść do tego systemu, przejąć tą kamerę.
No ale są też tacy, którzy mówią, że jak nie masz nic do ukrycia, jesteś uczciwym człowiekiem, to nie masz się czym przejmować.
Oczywiście,
tak?
To są miejsca publiczne. Może one też zmobilizują pewne osoby do niewyrzucania papierków, czy
na przykład.
Bo ktoś zobaczy. Tak? Jeżeli taka motywacja jest potrzebna, żeby porządek zachować, to chyba dobrze. Ja uważam, że priorytetem jest bezpieczeństwo. Każdy z nas chce żyć w miejscu, w którym czujemy się bezpiecznie, możemy się przejść, nikt nas nie napadnie. Takich sytuacji jest dużo, również w naszym rejonie. No, dorastamy jako społeczeństwo.
Inna sprawa jest taka, że jeśli przejdziemy się przez deptak i ktoś porozgląda się chociaż trochę po kamienicach, to właściwie na każdej jest jakiś system monitorowania. Tam, gdzie są sklepy, banki, instytucje, właściwie wszyscy te kamery mają i tutaj jakoś nie słyszę, żeby ktoś podnosił lament, że oto widzą go pracownicy jakiejś tam instytucji i ktoś będzie do czegoś wykorzystywał te dane. Tych kamer naprawdę jest mnóstwo w mieście.
Jest dużo, są też programy, które potrafią rozpoznać na podstawie twarzy, kim jesteśmy, zidentyfikować nas. Także tych zagrożeń, takiej utraty trochę prywatności jest z tym związanych. Natomiast moim zdaniem koszt, który w związku z tym ponosimy, jest adekwatny do nagrody w postaci tego, że będziemy mieli bezpieczne miasto. I ja jestem za tym. Oczywiście to musi być odpowiednio ochraniane. Osoby, które pracują, też powinny być właściwie wyselekcjonowane i tak dalej. Natomiast chyba jest to kierunek taki w Europie i na świecie, no już nie do zmiany.
No, inna sprawa jest taka, że rzeczywiście nawet czasami wspólnoty mieszkaniowe na osiedlach decydują się na system monitoringu. Właściwie wszędzie tam, gdzie przeprowadzane są jakieś remonty w starych budynkach czy w nieco nowszych, za moment montowane są kamery. Ja pamiętam sam, jak zarządca mojej wspólnoty zaproponował ludziom, że zamontuje system kamer, który będzie chronił parking i tak dalej, także człowiek nie wstając z kanapy będzie widział, kto do niego dzwoni domofonem. Była tam jakaś kwota pieniężna ustalona, natomiast mieszkańcy się nie zgodzili. No i pewnie jest trochę tak, że jak się coś stanie, to wtedy będą się zastanawiali, czy no nie lepiej byłoby się jednak zgodzić na coś takiego. Dopóki jest spokój i cisza, to wiadomo, mądry Polak po szkodzie trochę.
Powinny też być obszary oczywiście wyłączone z
wentylacji, gdzie
nie chcemy być nagrywani. Restauracje, dlatego między innymi Google, wprowadzając te okulary, które miały jednocześnie przenosić ten sygnał wizualny z naszych okularów, ponieważ one miały być zaopatrzone w kamerkę, od razu do sieci się nie przyjął, bo ludzie chcą mieć prywatność w tych miejscach, gdzie ta inwigilacja nie jest potrzebna. Także taki chyba balans można gdzieś znaleźć. Jeszcze raz, szukajmy kompromisu, szukajmy tego, żeby to pośrodkować, żeby to nie było tak, że kamera jest wszędzie i wszędzie musimy być nagrywani, tylko tam, gdzie rzeczywiście to zagrożenie jest większe.
No i żeby nad systemem monitoringu czuwały rzeczywiście osoby absolutnie kompetentne. Jeśli tak jest, to też mamy gwarancję tego, że te wszystkie, nazwijmy to, wrażliwe dane nie będą wypływały. Paweł Pudłowski, poseł Nowoczesnej.
Bardzo dziękuję. Udanego dnia.